Dzisiaj jest niedziela, drugi dzień kwietnia, na zegarze 7 minut po godzinie 17, a to oznacza, że przez najbliższe 2 godziny i 53 minuty na antenie Radia Poznań sport i muzyka, bowiem rozpoczynamy specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się realizujący program Rafał Polacki oraz w studiu
Wojciech Bernard
i Grzegorz Hałasik. Danie główne to oczywiście transmisja meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Od 17.30 Lech Poznań przy Bułgarskiej będzie grał z Pogonią Szczecin. Za chwilę przeniesiemy się już na stadion przy ulicy Bułgarskiej, ale też przed meczem, w przerwie po meczu będziemy mówić o innych wydarzeniach, przede wszystkim ligowych, ale nie tylko. Będzie piłka ręczna, będzie siatkówka, będzie hokej na trawie, rugby, koszykówka, piłka nożna w niższych ligach i w wydaniu halowym, a także troszeczkę pobiegamy i troszeczkę o sporcie podyskutujemy. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje agencyjne.
Na dziś jest zaplanowano 3 spotkania 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W 2 już zakończonych meczach remis 1-1. Tak zakończyły się starcia Wisły Płock z Radomiakiem oraz Krakowi z Łódzkim Widzewem. Tak jak wspomnieliśmy, od 17.30 przy Bułgarskiej Lech Poznań podejmować będzie szczecińską Pogoń. Tymczasem były zawodnik Kolejorza Kamil Jóźwiak zdobył swojego pierwszego gola w lidze MLS. Jego trafienie zapewniło drużynie Charlotte FC wyjazdowy remis 2-2 z Toronto FC. Przy drugiej bramce Jóźwiak zanotował asystę. W zespole gości przez ostatnie 30 minut grał też Karol Świderski. Słoweniec Timi Zajc wygrał w Planicy ostatni w sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugi był jego rodak Andrzej Laniszek, a trzeci Austriak Stefan Kraft, który zapewnił sobie małą kryształową kulę w lotach narciarskich. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął dziś 14 miejsce. Tuż za nim rywalizację zakończył Kamil Stoch. Aleksander Zniszczał był 17, a Paweł Wąsek 28. Norwek Halvor Egner Granerud, który już wcześniej zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu, zajął dziś 13 pozycję. Dawid Kubacki, który z powodów osobistych nie uczestniczył w ostatnich konkursach, zakończył sezon na 4. miejscu. Broniący tytułu Holender Max Verstappen wygrał na torze Albert Park w Melbourne wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii, 3. rundę Mistrzostw Świata. Kierowca zespołu Red Bulla umocnił się na pozycji lidera cyklu, 2. był Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a 3. Hiszpan Fernando Alonso z Aston Martina. 16-letnia kanadyjska pływaczka Summer McIntosh ustanowiła nowy rekord świata na 400 metrów stylem zmiennym. Podczas zawodów w Toronto uzyskała czasy 4 minuty 25 sekund i 87 setnych. W meczu 21. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistów zespół Arget KPR Ostrowi Ostrów Wielkopolski przegrał dziś na wyjeździe z Industrią Kielce 28-47. A w pierwszej lidze koszykarzy drużyna Enei Basketu Poznań pokonała rezerwy Śląska Wrocław 77-75. Kończymy smutną informacją. W wieku 80 lat zmarł Włodzimierz Szmyt, poznański szachista, pierwszy przez długi czas jedyny polski powojenny arcymistrz. Przez większość kariery związany był z Pocztowcem Poznań, 7-krotnie w jego barwach zdobywając tytuł indywidualnego mistrza Polski. Reprezentował nasz kraj na 14 olimpiadach szachowych, był także trenerem i aktywnym działaczem.
Dziś też 18. rocznica śmierci Marka Śledziejowskiego, związanego z Pocztowcem Poznań. To były prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Też o tej ciekawej postaci sportu wielkopolskiego pamiętamy. 10 minut po godzinie 17 przenosimy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej, bo tam już chyba wszystko gotowe, by o 17.30 rozpocząć mecz Kolejorza z Pogonią Szczecin. Krzysztof Ratajczak, Dawid Cytrowski, nasi sprawozdawcy.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Tak do końca nie wiemy, czy wszyscy gotowi. My na pewno jesteśmy gotowi razem z naszym realizatorem Jackiem Prączkiem, by rozpocząć transmisję meczu Lecha z Pogonią, ale to spokojnie od 17.30. A co przygotował Dawid, trener John van den Brom? Ja powiem ławce rezerwowych. Dominik Kolec, Barry Douglas, Filip Markmiński, Filip Dagerstol, Nika Kwekweskini, Lubomir Szatka, Alan Czerwiński, Adriel Balua i Artur Sobiech. Oni spokojnie siedzą pod tym plexiglasem, a wyjście jedenastka?
No, ta wyjściowa jedenastka, tutaj absolutnie żadnych niespodzianek nie ma, więc jeśli trener John van den Brom chciał kogokolwiek zaskoczyć, to chyba mu się to nie udało. Jak wygląda ten wyjściowy skład? W bramce Filip Bednarek, dalej obrońcy to Reboczo, Salamon, Milić i Pereira, przed nimi Murawski i Karsztrem, trójka pomocników ofensywnych to Skóraś, Souza i Welde i z przodu Mikael Isak. I myślę tak sobie, że obecność akurat Bartosza Salamona czy Afonso Souzy to absolutnie żadna niespodzianka, no bo trzeba wykorzystywać zawodników, którzy są w gazie. Nawet jeśli przez niemal 2 tygodnie ich na treningach nie było, no to trudno nie wstawić do składu gościa, który po pierwsze chyba wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Polski, no i drugiego, który zdobył 2 bramki w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju, więc tutaj trudno mówić o jakichkolwiek niespodziankach. Jak wygląda skład Pogoni Szczecin?
Absolutnie galowo, tutaj nie kombinował trener Jens Gustafsson i ta wyjściowa jedenastka wygląda następująco. Bramce Horwat Dante Ślipica i dalej kapitan drużyny Damian Dąbrowski, Szwed Pontus Almqvist, Słoweniec z portugalskim też paszportem Luka Zachowicz na desancie. Jest oczywiście też Kamil Grosiński, jest Konstantinos Triantafylopoulos, grecki obrońca, jest też Austriak Benedikt Cech, jest ten filigranowy, ale dobry technicznie Sebastian Kowalczyk, jest pozyskany całkiem niedawno Szwed Linus Walkwist, jest greko-brazylijczyk Leo Kutris, jest także młodzieżowiec Mateusz Łęgowski. No a więc tutaj nie ryzykuje trener Jens Gustafsson. Wiadomo, że dla Pogoni Szczecin spotkanie z Lechem Poznań to takie prawdziwe dla nich derby Polski. Tak zerkam, tutaj były różne te opowieści o tym, czy 1500, czy 2000 kibiców Pogoni będzie mogło wejść na to spotkanie. Szczelniuteńko wypełniony ten sektor dla drużyny przyjezdnej przez kibiców gości. Oczywiście wzajemne przekrzykiwanki już mniej więcej tak od pół godziny tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Myślę, że będzie ponad 30 tysięcy kibiców. Na razie jeszcze na murawie boiska rozgrzewka jednej i drugiej drużyny. Telewizyjne wywiady, no a później zaczną się emocje. Mecz sąsiadów w tabeli.
Rozgrzewka zatem trwa. My już także rozgrzani, no ale liczymy na to, że jeszcze państwa rozgrzeją nasi koledzy w studiu, zanim połączymy się ze stadionem przy Bułgarskiej o 17.30.
Dziękujemy bardzo. Wracamy teraz do drugiej poznańskiej drużyny występującej na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy, bowiem już w piątek na starcie 26. kolejki Warta zagrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.
26. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin zremisowało z Wartą Poznań 0-0. Kapitan Zielonych Jakub Kiełb. Ten mecz miał na pewno swoje momenty. Wy mieliście swoje sytuacje. Zagłębie miało swoje sytuacje. Należy uznać remis za sprawiedliwe rozstrzygnięcie?
Wydaje mi się, że tak. Trzeba pamiętać, że Zagłębie, mimo że jest niżej od nas, ma naprawdę klasowych zawodników. Mamy kolejny mecz na 0 z tyłu. Gramy na wyjeździe, nie przegrywamy meczu, więc to są pozytywy, których trzeba się trzymać.
W końcówce spotkania to było oblężenie waszej bramki.
Dokładnie. Było oblężenie, natomiast wytrzymaliśmy to. Troszeczkę też szczęścia mieliśmy i wydaje mi się, że dobry to jest remis dla nas.
Tych sytuacji nie brakowało, bo w waszym zespole chociażby Miłosz Szczepański strzelił mocno w poprzeczkę. Także parę razy musiał popisać się bramkarz Warty Adrian Lis. Można powiedzieć, że szkoda, że ten mecz zakończył się wynikiem 0-0.
Oczywiście dla kibiców na pewno to wielka szkoda. Natomiast mówię, dla nas to jest wielki plus, że mamy 0 z tyłu.
Wasz trener cały czas powtarza, że najważniejsze to zdobycie 40 punktów, bo to gwarantuje utrzymanie w Ekstraklasie. Licznik bije, brakuje tylko dwóch.
Dokładnie. Mamy ten cel postawiony przed sobą i chcemy go jak najszybciej zrealizować. Wyśmienicie by było, gdybyśmy to zrobili na Bułgarskiej. Natomiast no, po prostu skupiamy się na własnej robocie i póki tego nie zrobimy, to musimy być cały czas na tym po prostu skoncentrowani i osiągnąć swój cel.
Dobrą sytuację dla drużyny Zagłębia miał Kacper Chodyna.
Tak, zabrakło precyzji, bo sporo tych sytuacji mieliśmy i no, szkoda, że chociaż jedna nie zamieniła się na bramkę. Pierwsze minuty drugiej połowy zaczęliśmy tak troszkę niemrawo, no, ale później wróciliśmy właśnie na właściwe tory i tak mniej więcej od 60 minuty myślę, że już siedzieliśmy cały czas na połowie Warty. Jedna bramka by otworzyła to spotkanie, Warta by wyszła troszkę wyżej, więc my też byśmy mieli jeszcze więcej, myślę, okazji do strzelenia bramki, a tak no Warta myślę trochę grała zachowawczo i stąd ten wynik 0-0.
Cieszymy się z tego jednego zdobytego punktu, biorąc pod uwagę przebieg spotkania. Zagłębie było drużyną, która miała więcej sytuacji i lepiej grali w piłkę. Natomiast w meczu u siebie jesienią to my byliśmy drużyną dominującą i wtedy byliśmy niezadowoleni z tego jednego punktu, więc całościowo pewnie jest to wszystko w porządku. Całkiem dobrze zaczęliśmy i pierwszą i drugą połowę. Przebywaliśmy często w polu karnym Zagłębia. Mieliśmy w pierwszej połowie dużo autów, parę rożnych. Potem w drugiej połowie tak samo były rzuty rożne. Byliśmy pod polem karnym Zagłębia. Natomiast potem po tych takich 10 minutach Zagłębie dochodziło do sytuacji. Dobrze kontrowało, dobrze radzili sobie z piłką. I myślę, że ta zdobycz punktowa, jeśli chodzi o ten rok, nie jest przypadkowa. Jeśli chodzi o sam plan na mecz, wiedzieliśmy, że mamy bardzo mocną ławkę dzisiaj. Chyba najmocniejszą jestem w Warcie, więc chcieliśmy w drugiej połowie to tempo podkręcić. Trochę nam się ten plan na mecz zepsuł poprzez urazy mechaniczne Iwanowa i Stavropoulosa. Nie planowaliśmy zmieniać dwóch stoperów, więc siłą rzeczy ta końcówka była mocno nerwowa i szarpana. No jak tracimy dwóch zawodników z bloku obronnego i zaczęliśmy też rzucać kościelnym na pół lewego, na pół prawego, tak żeby inni się lepiej czuli, to musiał załatać te przestrzenie. To trochę nerwowo to wyglądało w końcówce, ale gdybyśmy mieli szczęście, to po strzale Matuszewskiego albo Szczepańskiego mogliśmy równie dobrze wywieźć 3 punkty, więc pewnie nie był to jakiś bardzo przyjemny mecz dla kibiców. Mocno szarpany, ale dobrze funkcjonowaliśmy, jeśli chodzi o strukturę gry, szczególnie w obronie. Natomiast byliśmy nie jak Warta, jeśli chodzi o tą pierwszą połowę. Brakowało nam trochę takich naszych cech.
Zagłębie Lubin, Warta Poznań 0-0. W pozostałych zakończonych meczach Krakowia zremisowała z Widzewem 1-1. Korona wygrała z Miedzią 1-0. Lechia zremisowała ze Śląskiem 0-0. Legia wygrała z Rakowem 3-1. Piast wygrał z Górnikiem 1-1. 1-1, a Wisła Płock zremisowała z Radomiakiem 1-1, Piast wygrał z Górnikiem 1-0. Jutro mecz Stali Mielec z Jagiellonią Białystok, a za chwilę o 17:30 spotkanie Kolejorza z Pogonią Szczecin. Raków 61 punktów, Legia 55, Lech przed dzisiejszym meczem 43, Pogoń przed meczem 40 punktów, Warta jest piąta, ma 38 punktów, tyle samo co łódzki Widzew, ale Warta wyprzedza drużynę z Łodzi lepszym bilansem bezpośrednich spotkań.
Tyle na razie w naszej audycji o piłce nożnej. Za 2 minuty przechodzimy do innych wydarzeń ligowych tego weekendu.
19 minut po godzinie 17. Jeszcze przegląd innych wydarzeń ligowych, regionalnych i nie tylko. Rozpoczynamy od piłki ręcznej w męskiej ekstraklasie. Energa MKS Kalisz przegrał wczoraj spotkanie wyjazdowe z Piotrkowianinem 20-26, przegrywając do przerwy 10-11. Dzisiaj Ostrowia przegrała w Kielcach z Izdrustrią 28-47, przegrywając do przerwy 17-24. W pozostałych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Zagłębiem Lubin 35-28. Wisła Płock pokonała MMTS Kwidzyn 48-24. Dzisiaj Górnik Zabrze wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 32-30, a Unia Tarnów pokonała Gwardię Opole 31-24.
W Lidze Centralnej Wielkopolski Jedynak Nielba Wągrowiec przegrał na wyjeździe w Sosnowcu z Zagłębiem 27-29. W pozostałych meczach 21 kolejki MKS Wieluń uległ KPR-owi Legionowo 27-28. Warmia Energa Olsztyn zremisowała ze Stalą Mielec 31-31. W rzutach karnych 3-1 zwyciężyli gospodarze. KPR Żukowo przegrał z Anilaną Łódź 28-29, KPR Padwa Zamość pokonał SRS Przemyśl 31-29, mecz AZS-a WF Biała Podlaska ze Stalą Gorzów zakończył się remisem 25-25, tu w rzutach karnych lepsi goście z Gorzowa, zwyciężając 4-1. Trwa starcie Śląska Wrocław z Olimpią Piekary Śląskie.
W grupie A pierwszej ligi piłkarzy ręcznych Sparta Oborniki przegrała wyjazdowe spotkanie z Tytanami Wejherowo 27-34, ponadto Gwardia Koszalin przegrała z Sokołem Kościerzyna 27-33, a Szczypiorniak Olsztyn przegrał z KPR-em Gryfino 29-31.
W grupie B z wielkopolskich drużyn na własnym boisku występował podczas tego weekendu tylko Real Astromale Leszno, który podejmował drużynę siódemki Miedź Legnica. Gospodarze przegrali 28-30. Posłuchajmy trenera leszczyńskiej drużyny Macieja Wieruckiego.
Może to zabrzmi dziwnie, ale ja nie lubię wygrywać taką ilością bramek pierwszej połowy, bo to właśnie się tak później dzieje. To jeszcze bardziej motywuje zespół przeciwny i to my mieliśmy wiele problemów, bo tylko 8 bramek w drugiej połowie to jest oczywiście za mało, żeby tu dzisiaj wygrać, ale mieliśmy swoje szanse, mieliśmy możliwości, żeby ten mecz wygrać. No niestety nie udało się. Była przewaga, ale jeżeli przez 15 minut drugiej połowy nie zdobywamy bramki, no to trudno tutaj mówić o zwycięstwie, no ale było blisko. Na pewno zespół z Legnicy po pierwszej połowie był bardzo zdziwiony i to było widać, no ale no my nie rzucaliśmy w drugiej połowie i tutaj upatruje się przyczyny tej porażki. Te kary dzisiaj dominowały i to z jednej, z drugiej strony. Uważam, że 2-3 to w ogóle nie powinny się wydarzyć, no ale sędziowie zagwizdali i nie ma dyskusji, więc szkoda.
A co się stało, że siadła gra w drugiej połowie pana drużynie?
Nie trafialiśmy. Mieliśmy swoje sytuacje i bramkarz nas trochę poleczył i gdzieś ta wiara chyba troszkę opadła. Szkoda, no tu bramkarz nas poleczył i tutaj nie zdobywaliśmy bramek, nie było tej przewagi. No i pewnie dlatego, żeśmy przegrali.
To był szczególny mecz dla najlepszego strzelca Realu Astromalu Marcina Jaśkowskiego. Pan grał jeszcze stosunkowo niedawno w Legnicy.
Tak, grałem, ale to wiadomo, że sentymenty poza boiskiem, a na parkiecie to zostawiamy i walczymy. No nie ma przyjaciół na boisku w czasie meczu, jest 60 minut, jest to rywal, walczymy, daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj tak samo Legnica, my się postawiliśmy, także no widowisko było świetne, szkoda, że sędziowie się nie dopasowali do tego.
No właśnie, co się stało w drugiej połowie? Po pierwszej schodziliście z 5-bramkową przewagą.
Blokada w ataku, zaczęliśmy gdzieś się śpieszyć, nie byliśmy na tyle konsekwentni. Wiadomo, że Legnica też się podenerwowaliśmy. Jest to wicelider, jest to dobry zespół, zostali gdzieś tam podrażyliśmy. Po tej pierwszej połowie wyszli do nas mocniej, a my nie byliśmy konsekwentni. No i tak naprawdę chyba w 40 czy 42 minucie wynik już oscylował wokół remisu.
Legnica pana czymś zaskoczyła?
Nie, wiadomo, że chłopaki grają twardo wobec twardą obronę i na tym bazują. Gdzieś tam starają się szybko rozrzucać tą piłkę w ataku. Do tego Gregłowski wzmocnił tutaj przed tą rundą, gdzie na pewno też zwiększyli siłę rażenia z drugiej linii. Także to wszystko dzisiaj wykorzystali, wszystkie swoje atuty. Także gratulacje dla nich.
Opinie po meczu w Lesznie zbierał Jacek Marciniak. Przegrana Realu Astromal Leszno z zespołem z Legnicy 28-30. Wyjazdowe mecze wielkopolskich drużyn kończyły się ze zmiennym szczęściem dla ekip z naszego regionu. Grunwald Poznań odniósł 5. zwycięstwo z rzędu, wygrywając w Grodkowie z Olimpem 29-26. Wolsztyniak w Gorzycach Wielkich zremisował ze SPR-em 28-28, ale w rzutach karnych lepsi gospodarze, wygrywający 3-1. Tęcza Folplast Kościan przegrała jedną bramką na wyjeździe z Trójką Nowa Sól 24 do 25. W innych meczach tej serii ŚKPR Świdnica pokonał dziewiątkę Legnica 34 do 29. ZF Świebodzin przegrał z Gokisem Kąty Wrocławskie 28 do 32, a AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego uległ SPR-owi Bur Oborniki Śląskie 24 do 25.
W Ekstraklasie piłkarek ręcznych MKS Urbis Gniezno wyjazdowe spotkanie z Młynami Stoisław Koszalin rozegra 15 kwietnia. W pierwszej lidze piłkarek ręcznych informacja z ostatniej chwili jest taka, że w meczu prawie na szczycie AZS Poznań wygrał w Szczecinie z Pogonią. Nie znamy jeszcze dokładnego wyniku tego meczu. Uzupełnimy te informacje, ale to spotkanie zakończyło się przed chwilą. A w meczach, których już wyniki mamy, Arka Gdynia w rzutach karnych wygrała z Samborem Tczew. Remis 27 do 27. Przepraszam, Sambor wygrał w karnych 5 do 3. Natomiast KS Kościerzyna pokonał Jutrzenkę Płock 29 do 22.
Zmieniamy dyscyplinę. Teraz siatkówka. Rozpoczynamy od pierwszej ligi mężczyzn i porażki zespołu Crispolu Września w Tomaszowie Masowieckim z Lechią. Crispol przegrał 0 do 3 w setach do 19, do 20 i do 19. W pozostałych spotkaniach 28 kolejki warszawska Legia uległa Astrze Nowa Sól 2 do 3. Gwardia Wrocław pokonała AZS AGH Kraków 3 do 2. KPS Siedlce przegrał z Norwidem Częstochowa 0 do 3, a Wia Świdnik zwyciężyła Chrobrego Głogów 3 do 1. Bas Białystok pokonał Mickiewicza Kluczbork 3 do 2, Wisła Bydgoszcz zwyciężyła Olimpię Sulęcin 3 do 0 i także 3 do 0 zwycięstwo gospodarzy w meczu MKS-u Będzin z SMS-em PZPS Spała.
W drugiej lidze siatkarzy Energetyk Poznań wygrał na wyjeździe z Sobieskim Żagań 3 do 1. Konspol Słupca wygrał derby regionów z Wilkami w Wilczynie 3 do 2. Ponadto Orzeł Międzyrzecz wygrał z Politechniką Stoczniowcem Gdańsk 3 do 2. I Karl Legnica przegrał z Aniołami Toruń 1 do 3. A Lotnik Łęczyca wygrał z Iwanickimi Gubin 3 do 1.
Teraz rywalizacja siatkarek. W Ekstraklasie przerwa związana z finałowym turniejem Pucharu Polski. Od kolejnego weekendu, a w zasadzie już od środka tygodnia, mecze fazy play-off między innymi z udziałem zespołu z Kalisza. My przechodzimy w takim razie od razu do pierwszej ligi siatkarek, a tam wielkopolski jedynak Energetyk Poznań podejmował Wieżyce Stężyca.
Kapitan drużyny Energetyka Poznań po wygranej z Wieżycą Stężyca 3 do 1 Aleksandra Stachowicz. Pierwszy set wygrany do 20, drugi do 19, trzeci przegrany do 21 i czwarty wygrany do 22. Spotkanie, które powinno skończyć się chyba w trzech setach.
Zdecydowanie i to jest brawo dla młodych dziewczyn, które pokazały wolę walki i jak trzeba grać, jak trzeba być skoncentrowanym cały czas, bo w każdym momencie można przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Nawet co brakło koncentracji, bo właściwie popełniałyśmy swoje błędy, jakby, no więc dzięki sobie grałyśmy tego czwartego seta tak właściwie.
Ale te ostatnie spotkania to są też takie mecze w waszym wykonaniu, w których chyba trener Marcin Patek może dokonać je pewnych roszad, już tak, żeby troszkę więcej zawodniczek było w tę grę zaangażowanych, nawet w kontekście walki w play-offie, później ewentualnie, o czym myślimy, turnieju finałowym.
Zdecydowanie. No teraz sporo juniorek dołączyło do naszego zespołu. One już skończyły swoje rozgrywki. U nas trochę problemy kadrowe, ale tak właściwie no to też niech się młode uczą, zdobywają doświadczenia. Na pewno się przyda. A dla nas jakby dla tych starszych chwila gdzieś tam odpoczynku, no to oczywiście, że się przyda.
Wygrana za 3 punkty z Wieżycą Stężyca. Chyba tak miało być zdaniem trenera Marcina Patyka.
Zgadza się. Taki mieliśmy plan, żeby wygrać dzisiaj mecz, żeby wygrać za 3 punkty i to zrealizowaliśmy i chwilka wolnego za chwilę, bo mamy święta, jeszcze troszkę pracy przed świętami i będziemy się szykować do ostatniej kolejki.
Analizowanie na razie przed pierwszą rundą play-offu dwóch drużyn, Sol Najwieliczka i Sokoła Mogilna, czy już raczej sfokusowanie na jednej ekipie? Wierzy pan, że z kim zagracie?
Nie, bo na razie czekamy trochę z tym, bo w sumie jest tak, jest Sokół Mogilno, jest Wieliczka, zgadza się, no i jeszcze jest Krosno. Jeżeli wygra obydwa mecze, to też ma szansę wskoczyć troszkę wyżej. No, czy jeden, czy drugi, czy trzeci zespół, znamy te zespoły, będziemy wiedzieli, jak się szykować do play-offów, więc mamy te play-offy z tyłu głowy, ale jeszcze mamy ten mecz ostatni z Basem u nas. Myślę, że tutaj będzie nastawienie również nasze takie, jak mamy zawsze, żeby wyjść, zagrać dobrze, żeby wygrać spotkanie, a potem przejdziemy do play-offów. Oczywiście to przygotowanie nasze też jest, gdzieś tam powoli wchodzimy w to, żeby się szykować najlepiej jak możemy na play-offy, ale chcemy na tą ostatnią kolejkę tutaj się dobrze zaprezentować.
Opinie po spotkaniu siatkarek Energetyka zbierał Krzysztof Ratajczak. W innych meczach 25. kolejki Legionowia wygrała z SMS-em PZPS Szczecin Wilczek 3-2, Sokół Mogilno uległ Stali Mielec 1-3, Nike Węgrów przegrała z Losnowy Dwór Mazowiecki 0-3. Baz Białystok pokonał Częstochowiankę 3-0, Solna Wiliczka uległa Płomieniowi Sosnowiec 1-3, a Karpaty Krosno pokonały Sanpaj do Jarosław 3-2.
O awans do pierwszej ligi siatkarek walczy KS Piła. Turniej półfinałowy z udziałem 4 drużyn rozgrywany w ten weekend w Pile. Już po 2 spotkaniach Pilanki zapewniły sobie awans do dalszych gier. W piątek zwycięstwo z Marbą Sędziszów 3-0. Wczoraj zwycięstwo z AZS-em Uniwersytetu Gdańskiego również 3-0. 2 spotkanie z Silesią Wolej Mysłowice o pierwsze miejsce w turnieju, ale oba te zespoły już zapewniły sobie po 2 dniach turnieju awans do kolejnego turnieju, o awans do pierwszej ligi siatkarek. 29 minut po godzinie 17. Kilkadziesiąt sekund muzycznego oddechu i przeniesiemy się na Bułgarską na mecz 26. kolejki Ekstraklasy Lecha z Pogonią Szczecin. Punktualnie 17.30 przenosimy się na Bułgarską. Za moment transmisja z meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin i Krzysztof Ratajczak oraz Dawid Cytrowski. Sporo piłkarskich emocji przy Bułgarskiej, ale nie zapominamy także o innych klasach rozgrywkowych i tradycyjnie w przerwie naszej transmisji magazyn Wielkopolskie Gole. Zaczniemy od drugiej ligi. Tam także występuje ekipa Kolejorza. Rezerwy Lecha Poznań podczas 25. kolejki sezonu odniosły cenne wyjazdowe zwycięstwo w Elblągu z Olimpią. Już w pierwszej minucie trafił bramkostrzelny w ostatnim okresie Filip Wilak i jak się okazało, była to jedyna bramka w całym meczu. Drugi zespół Lecha Poznań wywozi komplet punktów z Elbląga. Już wcześniej drugi wielkopolski drugoligowiec, czyli KKS 1925 Kalisz, przygotowujący się do emocjonującego starcia w półfinale Pucharu Polski, w meczu ligowym na własnym boisku zremisował ze Stomilem Olsztyn 2-2. W pozostałych spotkaniach 25. kolejki drugiej ligi Pogoń Siedlce zremisowała z GKS-em Jastrzębie 1-1. Motor Lublin wygrał z rezerwami Śląska Wrocław 3-0. Górnik Polkowice uległ Zniczowi Pruszków 1-2. Garbarnia Kraków pokonała Wisłę Puławy 4-1. Polonia Warszawa wygrała z Hutnikiem Kraków 1-0, drugi zespół Zagłębia Lubin pokonał Siarkę Tarnobrzeg 2-1, a Kotwica Kołobrzeg przegrała z Radunią Stężyca 1-2. W grupie drugiej, trzeciej ligi, gdzie grają wielkopolskie zespoły, doszło do derbów naszego regionu. Polonia Środa Wielkopolska wygrała z Jarotą Jarocin 1-0. Ponadto Sokół Kleczew wygrał na wyjeździe z Gdynią 3-1. Pogoń Nowe Skalmierzyce pokonała na wyjeździe Kartuzję 2-0, a Unia Swarzędz dostała punkty walkowerem za mecz z wycofaną z rozgrywek Unią Janikowo. Ponadto Błękitni Star przegrali ze Świtem Skolwin 0-2, Stolem Gniewino przegrał z Unią Solec Kujawski 0-1, Olimpia Grudziądz pokonała Winetę Wolin 1-0, Zawisza Bydgoszcz pokonał Bałtyk Gdynia 5-1, a rezerwy Pogoni Szczecin wygrały z KP Starogard Gdański 2-1, Olimpia Grudziądz ma 49 punktów, Pogoń druga 47, Gdynia 46, czwarta Polonia Środa 44 punkty, tak wygląda czołówka tabeli.
Teraz czwarta liga piłkarska, ale zanim komplet wyników 21. kolejki, to piłkarska wizyta w Tarnowie Podgórnym.
Rozpoczęły się też rozgrywki czwartej ligi, a tam występuje Tarnowia, Tarnowo Podgórne, trener Bartosz Majszak. Co jest celem Tarnowi na rundę wiosenną 2022-2023?
Cel, jaki został przedstawiony na rundę wiosenną przez zarząd klubu, to jest górna część tabeli, ogrywanie młodych zawodników i wygrywanie meczów na wyjeździe, bo z tym mieliśmy jesienią problem i myślę, że to jest taki ważny dla nas punkt, który chcemy zrealizować.
Co zrobiliście w przerwie między rundą jesienną a rundą wiosenną, żeby ta wiosenna była lepsza?
Przede wszystkim zrobiliśmy bardzo mocną analizę naszych meczów. Komfort taki, że mamy wszystkie mecze nagrywane na wideo, więc sobie żeśmy przeanalizowali mecze u siebie i mecze przede wszystkim na wyjazdach. Jak żeśmy stracili bramki, wyciągnęliśmy takie 3-4 nasze bardzo mocne wnioski z tych meczów, gdzie żeśmy te bramki tracili. I to był taki pierwszy punkt, żeby pod to przygotować sobie plan na rundę wiosenną, żeby się przygotować właśnie pod tym kątem. Drugim, no to wzmocnienie zespołu i zrobiliśmy to faktycznie na każdej formacji. Ściągnęliśmy doświadczonego zawodnika Damiana Pawlaka, który ma przeszłość pierwszoligową i jeszcze dwóch, trzech dodatkowo zawodników na kolejne pozycje.
Damian Pawlak.
Znaczy już pokazał w dwóch pierwszych meczach mistrzowskich, strzelił dwie bramki w każdym meczu, więc to już też pokazało jego spokój, doświadczenie. O to też nam chodziło, że był zawodnik, który będzie skuteczny pod polem karnym przeciwnika.
Można czerpać z gminnych zasobów piłkarskich.
Brakuje tutaj tych najstarszych grup młodzieżowych, czyli juniora starszego, juniora młodszego. Tu była dziura po latach ubiegłych i to musi się uzupełnić, a to się wiadomo, że to się nie uzupełni w przeciągu roku czy dwóch. To potrzeba przynajmniej 3-4 lat. Wiem, że teraz takim wiodącym rocznikiem to jest rocznik 2006, czyli myślę, że kwestia roku, może dwóch, i ci zawodnicy powinni zasilać pierwszy zespół.
Górna połówka tabeli.
W tej lidze nie można się obawiać nikogo. Ja uważam, że z tym zespołem, jeżeli kontuzje, kartki nas gdzieś tam nie mocno nie osłabią, to myślę, że jest cel do zrealizowania. Chciałbym z Tarnowem, jakby się dało, udać awansować do trzeciej ligi, to też byłby fajny kolejny etap. Zobaczymy życie, co pokaże w przyszłym sezonie.
Na razie jednak porażka na własnym boisku z zespołem Wiktorii Września 0-1. Taki rezultat w starciu Tarnowi, Tarnowo Podgórne właśnie z Wiktorią. Poza tym w 21. kolejce Polonia 1912 Leszno zremisowała z Kotwicą Kórnik 2-2. Huragan Pobiedziska pokonał Wartę Międzychód 2-0. LKS Gołuchów uległ ekipie Mieszka Gniezno 0-1. Centra Ostrów Wielkopolski zwyciężyła Polonię Marcinki Kępno 3-1. Obra Kościan wygrała z Koroną Piaski 2-0. Nielba Wągrowiec przegrała z Lipnem Stęszew 1-2, a Iskra Szydłowo uległa Noteci Czarnków 0-3. 3 punkty walkowerem za starcie z Wiktorią Skarszew otrzymała w tej kolejce ekipa SKP Słupca.
W grupie pierwszej, piątej ligi w 18. kolejce padły następujące wyniki. Meblosz Swarzędz wygrał z Orkanem Śmiłowo 4-0. Polonia Chodzież pokonała Wełny Skoki 3-1. Kłos Budzyń przegrał z Lubuszaninem Trzcianka 1-6. Leśnik Margonin przegrał z Koroną Stróżewo 2-3. Zamek Gołańcz pokonał Błękitnych Wronki 3-1. Pogoń Łobrzenica rozgromiła Konkordię Murowana Goślina 9-1. Lechia Kostrzyn wygrała ze Spartą Oborniki 3-2, a Piast Kobylnica pokonał Czarnych Czerniejewo 5-0.
Teraz piąta liga, grupa druga. Akademia Rejsa Poznań przegrała na własnym boisku z Wiarą Lecha Poznań aż 0-8. Sokół Pniewy zremisował z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-1. Polonia Golina zremisowała z GKS-em Dopiewo 2-2. Kłos za Niemyśl pokonał rezerwy Polonii Środa Wielkopolska 2-0. Polanin Strzałkowo zremisował z Przemysłowem Poznań 1-1. Wielkopolska Komorniki uległa Orkanowi Chorzemin 2-3, a Górnik Konin wygrał z Płomieniem Przyprostynia 3-2. Czekamy jeszcze na wynik spotkania Olimpii Koło z Polonusem Kazimierz Biskupi.
W grupie trzeciej, piątej ligi Biały Orzeł Koźmin przegrał z Krobianką 1-7. Astra Krotoszyn wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 2-0. Rezerwy KKS-u Kalisz pokonały Zewkę Kobyla Góra 1-0. Trwa mecz Orła Mroczeń z Kanią Gostyń. GKS Rychtal przegrał z Zawiszą Łęka Opatowska 3-5. Warta Śrem przegrała z Ostrowią 0-2, a Piast Poniec uległ Piastowi Czekanów 1-5.
W Ekstraklasie Futsalu 26. kolejka i efektowna wygrana zespołu Red Dragons Pniewy nad Red Devils Chojnice 7-1. Zwycięstwo zespołu z Wielkopolski. Druga drużyna z naszego regionu, czyli Futsal Leszno, dopiero jutro na wyjeździe zagra z Konstraktem Lubawa. W innych meczach 26. kolejki, które już za nami, Klirek z Chorzów przegrał z Piastem Gliwice aż 0-9. Łódzki Widzew zremisował z AZS-em Łeś Katowice 1-1. A warszawska Legia pokonała Dreman Opole Komprachcice 9-5.
Tymczasem futsalistki AZS-u AM-u Poznań nie obroniły Mistrzostwa Polski. W ubiegłym tygodniu poznanianki podczas turnieju Final Four Ekstraligi zajęły 3. miejsce. Czy brązowe medale to sukces? O tym trener Wojciech Weiss.
Na pewno duży niedosyt, bo jechaliśmy tam, żeby zdobyć złoty medal. Natomiast patrząc na te wszystkie okoliczności, które były z tym turniejem związane, czyli to, że dziewczyny grały jeszcze w ten sam dzień o 10 rano mecze na trawie w Warszawie i pod Bydgoszczą, bo kluby nie chciały im tych meczów poprzekładać. I po prostu z meczów wsiadały w samochody, zjeżdżały się praktycznie z samochodu, wychodziły na parkiet i grały półfinał ze swoim czanką. Także to uważam, że jest to dobry wynik, że ten brązowy medal na pewno nas bardzo cieszy. W takich specyficznych warunkach uważam, że trzeba się z niego cieszyć.
To zmęczenie to było kluczowe. Jeśli chodzi o ten półfinał ze Słomniczanką, to kluczowe to nie wiem, na pewno miało duże znaczenie, bo dziewczyny jednak zagrały po 90 minut, niektóre o 10 rano, 5 godzin w samochodzie i wyszły na parki, także to zmęczenie gdzieś tam musiało być, zmęczenie, znużenie. Też na pewno brak kontynuowanej Mai Kuleczki czy Dominiki Dewickiej, jakby dwóch naszych podstawowych zawodniczek, też miało na to jakiś tam wpływ.
Inna sprawa, że w spotkaniu o trzecie miejsce z Wierzbowianką tam naprawdę duży poziom emocji, wynik się zmieniał.
Tak, ja już mówiłem wcześniej, że ten poziom będzie na pewno bardzo wyrównany, że ten poziom idzie do góry, wyrównuje się do góry, a nie w dół. Wiedziałem, że tutaj każdy może praktycznie wygrać. No my trafiliśmy faktycznie na słabsze nasze takie dwa dni. Myślę, że to były jedne z naszych najsłabszych meczów w przekroju całego sezonu. Może to wynikało ze zmęczenia, może gdzieś z jakiejś obniżki formy, nie wiem, no trudno mi w tej chwili powiedzieć. No cieszymy się. Naprawdę, no brązowy medal to zawsze medal.
To ostatni turniej Final Four, przynajmniej na jakiś czas, bo jakby wracacie do formułek
kiedy to ligowa rywalizacja po prostu wyłoni mistrza Polski. Jak wy do tego podchodzicie? Czy to jest trochę bardziej sprawiedliwe? No bo w tej formule Final Four tak naprawdę dwa dni decydują o całym sezonie, który trwa ileś tam miesięcy.
Dokładnie te dwa dni decydują o wszystkim to Final Four, bo tak jak w naszym przypadku jakieś kontuzje, czy zmęczenie, czy nawet obniżka formy. Nie tylko w naszym przypadku, bo inne kluby miały te same problemy rok, dwa, trzy lata wcześniej, także faktycznie ten Final Four nie do końca jest taki sprawiedliwy. Liga jest bardziej sprawiedliwa, gra się cały sezon, trzeba zbierać punkty cały sezon. Jest na pewno bardziej wymagająca, bo będzie dłuższa, dłuższe wyjazdy, wszystkim wymagająca finansowo i tutaj, że tak powiem, dla nas największy problem, jak to, że tak powiem, ogarnąć finansowo. Będziemy się martwili tak naprawdę po zakończeniu sezonu, zobaczymy, jak się uda ten budżet spiąć, natomiast te koszty będą dużo, dużo większe. To też problem gdzieś tam z dziewczynami może wystąpić, bo no, część dziewczyn łączy tą piłkę trawiasą z futsalową i tutaj już ta liga będzie zdecydowanie bardziej na siebie nachodziła, będzie ten konflikt terminów. No zobaczymy, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praniu, bo na razie jestem tak troszeczkę sceptycznie do tego nastawiony. Natomiast uważam, że takie reformy są potrzebne i musiały przyjść, no bo coś trzeba zmienić, bo taka troszeczkę stagnacja w tej ekstralidze nastąpiła.
W sportowym rytmie.
Czekamy na drugą połowę meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Lecha z Pogonią Szczecin. Przypomnę, do przerwy przy bułgarskiej 1-1. Winni jesteśmy Państwu inny wynik szczecińsko-poznańskiej rywalizacji w pierwszej lidze piłkarek ręcznych. Mówiliśmy o tym, że piłkarki ręczne AZS-u Poznań wygrały na wyjeździe z Pogonią Szczecin, ale jeszcze końcowego wyniku nie znaliśmy i on już do nas dotarł. 34-26 poznanianki wygrały w Szczecinie. Oznacza to, że awansowały na drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając właśnie Pogoń Szczecin. Gratulacje dla Amelii Chmielewskiej i jej podopiecznych.
Teraz zmieniamy dyscyplinę. Po zimowej przerwie do gry wróciła Superliga Hokeistów na Trawie. Z pierwszej tegorocznej, a w całym sezonie ósmej kolejki spotkań najciekawiej zapowiadało się starcie AZS-u Politechniki Poznańskiej i AZS-u AWF Poznań. To drużyny, które zajmują odpowiednio drugą i trzecią pozycję w tabeli. Spotkanie nie zawiodło. Od prowadzenia gości 2-0 po wyrównanie 2-2, aż po zwycięską bramkę akademików w końcówce spotkania strzeloną przez Patryka Pawlaka.
Wiedzieliśmy, że to jest ciężki mecz i gra będzie się toczyła tutaj do ostatniej minuty, tak jak zresztą było widać. Cieszymy się bardzo, bo dziś tam są nam potrzebne te punkty, żeby zacząć tą drugą rundę ze zwycięstwem. Troszkę tutaj koncentracji gdzieś było za mało. Wygrywaliśmy 2-0, schodzimy do 2-2 i strzelamy w końcówce na 3-2, także musimy gdzieś tam to na pewno w następnym meczu poprawić i po 3 punkty kolejny jadzie.
Taka wygrana na początku sezonu dodaje wiatru w skrzydła, biorąc pod uwagę, że pokonaliście tego bezpośredniego rywala czołówki.
Tabela jest ciasna, także tutaj każde 3 punkty będą na wagę złota. Cieszymy się z tego i jedziemy dalej.
Jakub Hołosynek, zawodnik gospodarzy, gdy w 58 minucie strzelił pan gola na 2-2, wydawało się, że jesteście jeszcze w stanie odwrócić losy tego spotkania mimo przegrywania 0-2, ale ostatecznie to rywale górą. Zabrakło koncentracji w końcówce?
Zdecydowanie koncentracji, proste błędy niewymuszone z naszej strony. Takie głupie, takie bezsensowne. Była szansa na te, chociaż na te zagrywki, ale przegrywamy niestety w derbach.
Mówimy o tej końcówce, a co stało się w pierwszej części meczu, po której przegrywaliście 0-2?
No zdecydowanie brak skuteczności, brak agresji. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, że powinniśmy dodać właśnie taką chęć walki. Myślę, że druga połowa o wiele lepsza w naszym wykonaniu. Bramki też odzwierciedlają, że była lepsza. No i agresja. No, na naszym boisku my jesteśmy gospodarzami, a nie, że goście dyktują nam warunki.
Jacek Adrian, trener gości. Podwójne powody do zadowolenia. Udana inauguracja rundy wiosennej. 2. Zwycięstwo z bezpośrednim rywalem do walki o te czołowe miejsca w lidze.
Ta liga się spłaszczyła, wyrównała się i patrząc na dzisiejsze wyniki, które gdzieś tam były, no to uważam, że to zwycięstwo no, jest bardzo, bardzo ważne, bo Toruń przegrywa ze startem. Nie wiem, jak Warta się skończyła, przegrywała 3-0 do przerwy, więc te nasze 3 punkty tutaj w takim derbowym meczu bardzo ważne, tym bardziej dla nas istotne, bo tu jest bardzo ciężki teren dla nas. Tu jest zupełnie inna nawierzchnia niż AWF-owska, która jest bardzo szybko, my potrafimy grać transferem. Tutaj musieliśmy po prostu przestawić się trochę na inne tryby. Miałem uwagi do swoich zawodników, bo z sytuacji 2-0, kiedy mieliśmy już mecz pod kontrolą, trzeba dobić przeciwnika, a my pozwalamy na drugi oddech, przeciwnik dochodzi na 2-2 po głupich błędach. Na szczęście gdzieś tam jeszcze się potrafiliśmy odepchnąć od tego wszystkiego. Skończyło się 3-2. Ja się bardzo cieszę, jestem zadowolony. Kolejne mecze nas czekają i będą wszystkie mecze w tym roku bardzo wyrównane. Nie stawiałbym na nikogo, kto będzie mistrzem polskim. No chyba, że chcecie postawić na mnie i na moją drużynę.
Mecz tak wyglądał, że tak naprawdę po pierwszej połówce to my powinniśmy prowadzić. Mieliśmy fajniejsze sytuacje strzeleckie. No ale oczywiście jak nie wykorzystaliśmy ich, no to w 0-2 musieliśmy wyciągać. Ale myślę, że cały czas mecz był taki, że sytuacje były po obu stronach. Nie określałbym tego jakoś dużym rozczarowaniem, na pewno nie, bo AWF to przecież jest drużyna, która w każdym sezonie ostatnim się meldowała w pierwszej czwórce, także nie można tu nazywać, że to był jakiś dostarczyciel punktów. Natomiast przy 2-2 mogło się to potoczyć w obydwie strony. Niestety to potoczyło się dzisiaj w stronę AWF-u i oni ten mecz ostatecznie wygrali, ale myślę, że z przebiegu meczu to raczej ten remis był bardziej taki chyba sprawiedliwy.
Dodawał jeszcze szkoleniowiec Polibudy Dariusz Rechwalski. AZS Politechnika Poznańska przegrał z AZS-em AWF Poznań 2-3. Ciekawie także w innych spotkaniach. Jak słyszeliśmy, Stella Gniezno dość nieoczekiwanie wygrała z Pomorzeninem Toruń 3-2. Start Gniezno pokonał poznańską Wartę 4-1. A w meczu LKS Rogowo z Grunwaldem Poznań lepsi wojskowi zwyciężając na wyjeździe 4-2.
A gdzie w Poznaniu padają najwyższe wyniki? Na boisku rugbystów Poznani. Tam w 12 kolejce ekstraklasy rugbyści Poznani, muszkieterowie z Winograd podejmowali tym razem ogniwo Sopot. Jak to się skończyło?
Kolejna wysoka porażka rugbystów Poznani, tym razem na własnym terenie zespołem Ogniwa Sopot 0-108. Wojciech Kapustka, zawodnik gospodarzy. Ciężko czasami zebrać myśli i słowa po takim spotkaniu, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, pan powiedział, no kolejna wysoka porażka. Ciężko coś powiedzieć tak naprawdę. Mamy olbrzymie problemy kadrowe, bardzo wąską kadrę, sporo kontuzji i po prostu przegrywamy mecz za meczem na ten moment.
W końcówce już zupełnie się rozkleiliście, bo tutaj rywale punkty za punktem przykładali.
Chęć gry ucieka dosyć szybko, jeżeli przegrywamy już pierwszą połowę, prawie 50-0. Później to była walka o to, żeby nie było tej magicznej bariery 100 punktów. Niestety nieudana walka, dzisiaj 108.
Jak pod względem mentalnym pozbierać drużynę po takich kolejnych wysokich porażkach, przygotować do następnych meczów?
Chciałbym sam znać odpowiedź na to pytanie. Mówimy sobie pewne rzeczy na treningach, mówimy je sobie na rozgrzewce przed meczem, ale później na meczu to wygląda niestety inaczej i wynik dość szybko ucieka.
Trener rugbystów Poznani Dominik Machlik, jak zmobilizować zespół, jak psychicznie ich odbudować przed kolejnymi spotkaniami po takich wysokich przegranych, jakie miały miejsce w ostatnim okresie?
Myślę, że rozmowa z zawodnikami przeprowadzić taką dość poważną. Myślę, że wysokie przegrane to nie jest też do końca wina ich, no bo brakuje zawodników. Dzisiaj 5 godzin nie przyjechało, ponieważ chorowali jedno od drugiego, mieszkają razem, wszyscy grypę dostali i tu jest ten problem. 5 zawodników, dobrych zawodników, bo są dobrzy zawodnicy, brakuje w takim zespole, to widać było. Nie poradzimy nic na to. Nie? Za dzień mamy Arkę, szykujemy się o tą Arkę. Myślę, że ten mecz z Arką będzie mocny, twardy. Mamy zespoły już teraz bardziej takie, bym powiedział, słabsze niż te z tymi, co graliśmy, więc tutaj trzeba pokazać naprawdę grę i pokazać, na co nas stać.
Gdy rozmawialiśmy niedawno po poprzedniej porażce tu na własnym stadionie, powiedziałeś, że te 15 traktujecie może nie po coszemu, ale trochę inaczej ze względu na koncentrację na Mistrzostwie Polski w siódemkach. Ale mimo wszystko myślę, że takie wysokie przegrane, zwłaszcza na własnym stadionie, bez zdobyczy punktowej, nie powinny się przytrafiać.
No nie powinny się przytrafić moim zdaniem też. No jest dużo błędów. Nowi zawodnicy popełniają dużo błędów, a potem ci starsi muszą to naprawiać, co widać takim dobrym zespołem na pewno nie idzie tego zrobić. A siódemki mamy za 2 tygodnie i też nie chciałbym zapomnieć jakichś kontuzji, ponieważ jest to dla mnie priorytet, te siódemki, i chcemy zagrać w finale. Będzie fajny turniej, będziemy grać finał o 20 wieczorem. Te siódemki nam to bardziej wychodzi i chcemy je pokazać ludziom, że jednak te siódemka mamy mistrz Polski i chcemy to nadal podtrzymywać.
Wracając do 15, jak wygląda obecnie sytuacja ligowa, biorąc pod uwagę te kłopoty Skry Warszawa, czy tam rzeczywiście już wszystko jest rozstrzygnięte?
Tak, no Skry Warszawa już dzisiaj dostała 4 walkowera, a po 3 walkowerach spadasz. Jesteśmy to w lidze, no, ale to nie znaczy to, że musimy przygrywać 100-0, nie? Także to nie o to chodzi, trzeba pokazać grę, a zawodnicy się tutaj lepiej czują, będą lepszą mieli grę i lepsze wyniki.
Tak było na murawie, na której grają rugbyści. My wracamy na murawę piłkarską. Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Krzysztof Ratajczak, Dawid Cytrowski.
Za 22 minuty godzina 20. Emocje piłkarskie za nami, ale to nie koniec jeszcze audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Mamy jeszcze trochę wyników ligowych, mamy kilka materiałów związanych z ciekawymi imprezami sportowymi tego weekendu. Najpierw jednak liga i koszykarskie parkiety. Już w czwartek kolejny swój mecz w ekstraklasie mężczyzn rozegrała drużyna BM Stali Ostrów Wielkopolski. Stalówka dość nieoczekiwanie przegrała na własnym parkiecie ze Spójnią Stargard 80-85. W innych meczach tej serii warszawska Legia wygrała z Astorią Bydgoszcz 96-88. Za Stale Zielona Góra wygrał z Arką Gdynia 97-87. Start Lublin przegrał z Anwilem Włocławek 70-81. Śląsk Wrocław pokonał GTK Gliwice 84-73. Sokół Łańcut zwyciężył Trefla Sopot 81-74. Pozostałe mecze trwają albo jeszcze przed nami.
Ciekawe spotkanie dzisiaj w pierwszej lidze koszykarzy w sali AWF-u przy drodze dębińskiej. Tam Enea Basket Poznań mimo słabego początku wygrał ostatecznie z rezerwami Śląska Wrocław 77-75. W drugim dzisiejszym meczu Politechnika Opolska wygrała z Turowem Zgorzelec 112-88, a w innych meczach rezerwy Startu Lublin przegrały z SKS-em Starogard Gdański 74-114. Hydrotrak Radom przegrał z Dzikami Warszawa 63-91. WKK Wrocław pokonał Miasto Szkła Krosno 78-77. AZS AGH Kraków przegrał z Deką Pelplin 84 do 88. Polonia Bytom przegrała z Kotwicą Łobrzeg 77-107, a Górnik Wałbrzych wygrał z GKS-em Tychy 77-60.
Jeżeli chodzi o drugą ligę koszykarzy, tutaj trochę jeszcze musimy poczekać z decyzjami ostatnimi i terminarzami.
Bo trwają wszystkie spotkania. Na dzisiaj zaplanowano wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu zasadniczego w grupie A i D. I dopiero dzisiaj wieczorem będziemy wiedzieli, jak też ułoży się tabela i kto z kim zagra w playoffach. Kibiców koszykówki tej drugoligowej zapraszam, jeżeli mogę odesłać, do serwisu sportowego we wtorek o 19:05. Wtedy omówimy i ostatnią kolejkę i powiemy dokładnie, kiedy kto z kim zagra w pierwszej rundzie playoffa. Tam będą grały na pewno wielkopolskie drużyny, choć jeszcze w tym momencie nie wiemy, czy wszystkie.
Wiemy już natomiast, jak będzie wyglądał terminarz spotkania medale na parkietach Ekstraklasy koszykarek. Pierwsze mecze na parkietach w Polkowicach i Wygorzowie Wielkopolskim już 5 kwietnia. Ta faza rozgrywek już bez udziału akademiczek z Poznania, które odpadły w ćwierćfinałach, ale ciekawie za to na parkietach pierwszej ligi, bo tam ciągle walczą drużyny z Wielkopolski. Między innymi w pierwszej rundzie playoff poznański MUKS podejmował w ten weekend Maksimusa Kąty Wrocławskie.
Pierwsza runda play-off pierwszej ligi koszykarek. MUKS Poznań wygrywa pierwsze spotkanie z Maksimusem Kąty Wrocławskie 76-65. Koszykarka MUKS-u Marta Dymała. Rozpocznijmy od tego, że w tym spotkaniu po pierwszej kwarcie przegrywałyście 9 punktami. Po 2 remis i dopiero wtedy wyszłyście na prowadzenie.
Myślę, że na początku miałyśmy duże kłopoty z obroną. Gdzieś tam na początku akcji dobrze broniłyśmy, dobrze się komunikowałyśmy, a w końcówce zawsze tej koncentracji brakowało i padały takie głupie punkty z naszej strony. I myślę, że to było główną przyczyną też straty 30 paru punktów w pierwszej połowie. Nasz atak wyglądał całkiem nieźle, więc myślę, że właśnie jedynym mankamentem była ta obrona. I też od drugiej połowy poprawiłyśmy to i na szczęście skończyło się wynikiem plus 11 dla nas, ale nie ukrywam, że był to ciężki mecz.
I coś jest w tych playoffach, że one rządzą się swoimi prawami, bo z Maksimusem w sezonie zasadniczym oba mecze wygrane, a tu Maksimus przyjeżdża i jednak się stawia.
Tak, też warto wspomnieć, że tam nie ma jednej podstawowej zawodniczki i druga też dziś wypadła przez tą kontuzję podczas meczu, więc teoretycznie powinno być nam łatwiej, ale gdzieś tam te pozostałe zawodniczki postawiły się i naprawdę też mecz odbywał się na wysokich obrotach, bo było dużo biegania. Myślę, że to gdzieś tam też zaprocentowało, że te siły na końcu trochę już ich brakowało, ale na szczęście udało się wyprowadzić zwycięstwo i z tego się cieszymy najbardziej.
A Marta Dymała grała na wysokich statystykach. 19 punktów, 11 zbiórek, 11 asyst, 7 przechwytów. No powiem szczerze, że robi wrażenie. No
cieszę się, że udało mi się pomóc zespołowi w tych aspektach i to jest najważniejsze. Gdzieś tam te statystyki, wiadomo, fajnie, ale mówię, liczy się dobro zespołu i jednak ten ostateczny wynik.
Playoff to czas weteranów, doświadczonych zawodniczek i zawodników i chyba to było właśnie widać, kto musi wziąć ciężar na barki w takich meczach.
No myślę, że tutaj nasz zespół jest dosyć taki jakby wszechstronny, że tutaj każdy może wziąć ciężar gry na swoje barki i każdy mecz może poprowadzić kto inny i właśnie to jest fajne, że jest taka wszechstronność i mamy tutaj wiele zawodniczek, które jak najbardziej mogą dołożyć swoją cegiełkę.
W rywalizacji do 2 zwycięstw poznański MUKS prowadzi więc 1-0. Drugie spotkanie na parkiecie już w Kątach Wrocławskich w najbliższą środę. Druga wielkopolska drużyna uczestnicząca w fazie play-off, czyli lider Swarzędz, swój pierwszy mecz na wyjeździe z Mosirem Bochnia rozegra w najbliższy wtorek. W dwóch innych parach Wisła Kanpak Kraków pokonała w pierwszym meczu Wichoś Jelenia Góra 71-49, a RMKS Rybnik uległ AZS-owi Politechnice Koronie Kraków 46-85.
A teraz z naszym gnieźnińskim reporterem Rafałem Muniakiem zapraszamy Państwa i zabieramy do Gniezna na 20. edycję biegu europejskiego w tym roku dedykowanego Ukrainie. 10 kilometrów, 1053 uczestników. Najlepszy Tomasz Gryćko z Władysławowa, 29:58 jego czas. Wśród kobiet Natalia Semenowicz z Ukrainy, czas 33:47. Rafał Muniak, skoro tam był, to zarejestrował najważniejsze wydarzenia.
Tomasz Gryćko, 22-krotny medalist, polski reprezentant naszego kraju.
Tomasz Gryćko, zwycięzca 20. edycji biegu europejskiego w Gnieźnie. Będzie proszę powiedzieć, jakie były dzisiaj warunki na trasie?
Trochę zimno, ale ogólnie trasa super. Ciężka, jeśli chodzi o to, ponieważ to była bardzo fajnie, szybko, lecz później trzeba było trochę krążyć, ale ogólnie super trasa. Warunki, no trochę wietrznie dzisiaj, no niestety, trzeba przyznać, że się trochę wietrznie, ale jeśli chodzi o temperaturę, to super, było około 8 stopni, więc fajnie się biega. Na trzecim kilometrze. Na trzecim kilometrze czułem, że zawodnik z Ukrainy próbuje nie przyspieszać trochę mocniej. Ja wtedy trochę jeszcze szarpnąłem, został z tyłu i wtedy wiedziałem, że już lecę swoje od samego już końca. A i tak jestem zadowolony z tego biegu.
Bo jest pan właściciel kapitanem worka medali. Jakie najbliższe plany?
Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów w Olkuszu.
Natalia Semenowicz, reprezentantka Ukrainy, pierwsza kobieta na mecie 20 edycji biegu europejskiego.
Biegło się super, bardzo taki fajny bieg, mnie się spodobało, bo tak, ale ja tak od początku zaczęła biegnąć szybko i tak wtrzymała ten temp i ja bardzo zadowolona, bo to jest bardzo fajny wynik, na pewno wynik rzeczowy.
20 jubileuszowy już bieg europejski.
Wracamy z tą frekwencją, odbudowujemy ją.
Mówi dyrektor biegu europejskiego w Gnieźnie Andrzej Krzyścin.
Numer jeden przyznaliśmy Gosi Sobańskiej, która 7 razy wygrywała w Gnieźnie bieg europejski. Oczywiście ona już teraz amatorsko bawi się w bieganie, ale cieszymy się, że wróciła. W Gnieźnie jest niepowtarzalna szansa wystartowania w biegu na naprawdę światowym poziomie. Ze świetną oprawą, z świetnymi gadżetami, wspaniałe koszulki, wspaniałe medale. Oprócz samego krzewienia kultury fizycznej również chcemy robić coś więcej. My tutaj promujemy to nasze polskie członkostwo w Unii Europejskiej. W tym roku wspieramy Ukrainę w walce o niepodległość, odbudowę swoich granic, ale także o wstąpienie do Unii Europejskiej, w której my już jesteśmy.
Czy po pandemii mieszkańcy Gniezna wrócili do biegania?
Tak, odbudowujemy tą frekwencję nie tylko w takiej globalnej skali. Ponad 400 gnieźnian biegnie w naszym biegu, więc to jest naprawdę wspaniała ilość. I wierzę, że ta ilość będzie wzrastała.
Wczoraj bieganie w Gnieźnie, a dzisiaj także biegowe emocje nad poznańską Maltą i bieg, któremu patronowało Radio Poznań, a organizuje Poznański Uniwersytet Ekonomiczny. 12. odsłona biegu na 5 km o Puchar Rektora, czyli ekonomiczna piątka. Wśród mężczyzn najlepszy poznaniak Mateusz Groniewski, wśród kobiet pierwsza linia mety minęła Halina Rasińska, także z Poznania.
A teraz łapiemy oddech i jesteśmy w poznańskim hotelu Sheraton na drugim memoriale Bolesława Ostrowskiego Brydżystów, mówi jeden z organizatorów, Piotr Cieśliński.
Co roku jest 60 par, także frekwencja mamy wyższą niż w ubiegłym roku. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten turniej przyjął się w Wielkopolsce i mamy coraz więcej chętnych, którzy chcą uczestniczyć i upamiętnić pamięć o Bolesławie Ostrowskim.
Tak sobie myślę, że skoro w porównaniu z pierwszą edycją jest więcej par, to znaczy, że wszystko przed rokiem się udało.
No na pewno pomaga nam tutaj bardzo duże zaangażowanie córki Bolesława, która rzeczywiście też dba o taką oprawę nie tylko sportową, ale taką okołosportową. Same miejsce na pewno przyciąga wielu chętnych.
Krzysztof Jasem, oczywiście arcymistrz brydżowy. To jest jakaś szczególna impreza także dla pana ze względu chociażby na pamięć o Bolesławie Ostrowskim?
Właśnie ze względu na pamięć o Bolu Ostrowskim jest to dla mnie szczególna impreza. Ja mam takie, tak widzę Bola, wspominam go, bo to była tak charakterystyczna postać, że po prostu jak zamknę oczy, to widzę jak żywe te wspomnienia, kiedy byłem z Bolem, kiedy z nim grałem rozdania. To nie jest bardzo trudna i skomplikowana gra, natomiast jej fenomen polega na tym, że jesteśmy cały czas stawieni w takiej sytuacji lekko niepewnej, w której mamy do rozwiązania pewną łamigłówkę. W przeciwieństwie do szachów, gdzie też się głowimy, tam sytuację mamy pełną, jasną, klarowną. Widzimy wszystkie figury w brydżu. Nie widzimy zakrytych kart i to stanowi takie dodatkowe wyzwanie.
Oczywiście córka Bolesława Ostrowskiego, pani Magdalena, musi być podczas drugiego memoriału ojca. Byłby zadowolony ojciec, gdyby widział to wszystko, co się tutaj dzieje, jak wiele osób się zjechało i jak dużym zainteresowaniem ta impreza się cieszy?
Myślę, że bardzo, bardzo szczęśliwy i głęboko wierzę w to, że jest z nami i to widzi. Zawsze mu to opowiadam. To było jego życie. Zawsze o memoriałach mówił innych osób, czytał, organizował turnieje i wiedziałam, że takie coś zorganizuje i to będzie z taką pompą.
Przypomnijmy te największe sukcesy, największe osiągnięcia.
To były lata 80., wtedy kiedy tworzył drużynę Czarnych Słupsk, ściągał najlepszych brydżystów, mistrzów świata do Słupska. Był kapitanem tej drużyny. Ten brydż był popularyzowany przez niego na terenie Polski, ale i w Europie.
Rywalizacji brydżystów przyglądał się Dawid Cytrowski. Tyle o wydarzeniach tego weekendu. Teraz wrócimy jeszcze do imprezy, która miała miejsce na początku minionego tygodnia. Drugie Forum Poznańskiego Sportu, podczas którego dyskutowano m.in. o finansowaniu sportu przez samorządy.
Znawca sportowego marketingu, profesor Bogdan Sojkin. Pieniądze na sport w Polsce są tylko w dwóch źródłach, czyli w samorządach i spółkach Skarbu Państwa, czy można ich jeszcze gdzieś szukać?
To spółki Skarbu Państwa i tak naprawdę samorządy. Natomiast bardzo mało pracujemy, powiem tak bardzo ogólnie, nad tym sponsoringiem ze strony firm, podmiotów gospodarczych. Z jednej strony rozumiem, że jest problem dla tych firm, ponieważ sytuacja społeczno-gospodarcza jest taka, a nie inna, ale naprawdę tak w rzeczywistości, gdybyśmy podeszli bardziej twórczo, kreatywnie do propozycji zgłaszanych dla tych przedsiębiorstw, to sądzę, że te środki można byłoby uzyskać. Ja nie mówię tu o kwotach takich, na jakie stać spółki Skarbu Państwa, czy nawet samorządy. Dla działaczy to jest wyzwanie, żeby podjąć działania, tworzenie klubów przedsiębiorców. To można 1000, 2000 miesięcznie zadeklarować, jak tych klubów będzie, czy przedsiębiorców 20, no to już mamy zupełnie liczące się kwoty. Wiele jest tutaj do zrobienia. Ja bym nawet powiedział, żeśmy się po tym okresie pandemii cofnęli i to nie lekko, tylko dość znacznie. Pozostaliśmy tak naprawdę ze swoimi oczekiwaniami względem spółek Skarbu Państwa i samorządów, a samorządy to jest rzeczywiście tutaj kopalnia potrzeb nie tylko sportowych.
Drugie forum poznańskiego sportu, ale głos z Gniezna. Tomasz Budasz, prezydent miasta. Gniezno to jest miasto, które nie oszczędza na sporcie.
My nie tyle nie oszczędzamy, ile staramy się racjonalnie wydawać pieniądze. To znaczy środki na sport zagwarantowane w budżecie na 2023 rok są na poziomie niewiele wyższym, ale jednak wyższym niż w roku 2022. Ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim sport dzieci i młodzieży trzeba dofinansować, szczególnie po wyjściu z pandemii. Naprawdę to jest duży problem. Wiele dzieci nie chce ćwiczyć na WF-ie. Dlatego my musimy ruszyć, my musimy naprawdę nasze kluby zaktywizować, żeby do tych dzieci dotarły. Ale my nie chcemy finansować jako miasto tak zwanych prywatnych klubików. Ktoś się zbierze i mówi, dobra, jak miasto mi dołoży kwotę X, to ja poprowadzę ćwiczenia. Nie, my mówimy o systemowym rozwiązaniu, o piramidzie sportu, od szkolenia od dzieci i młodzieży, poprzez sport seniorski, poprzez duże imprezy, które chcemy oczywiście na miarę naszego miasta organizować. I dlatego jako przykład podam klub Superligi Kobiet w piłce ręcznej. Objętym szkoleniem dzieci i młodzieży jest ponad 240 dziewczynek, nie tylko w klasach sportowych, ale również w akademii, gdzie staramy się o wielkie imprezy rangi krajowej, Puchar Polski przecież. I to pokazujemy. Chcecie, macie możliwość. Dzieci mogą wyjść z domu.
Od sportu dzieci i młodzieży przechodzimy do dużego sportu ekstraklasowego. Gniezno znane przede wszystkim z żużla, z hokeja na trawie, a tu nagle znajduje się piłka ręczna.
Szukaliśmy sportu dla dziewczynek, bo trudno znaleźć taki sport zespołowy dla dziewczynek. My jako miasto postanowiliśmy wesprzeć projekt, który został przedłożony mi, dużego ośrodka sportowego. Przypomnę, że ośrodek również szkolenia dzieci i młodzieży jest w ramach Związku Piłki Ręcznej u nas w Gnieźnie. I konsekwentnie, krok po kroku, wspólnie z przyjaciółmi z klubu sportowego, wspólnie z firmami, które chcą to wspierać, budujemy duży projekt. Założenie, czyli wejście do Superligi, zostało zrealizowane, ale myślimy również o tym, że w perspektywie kilku lat, przy dobrym skonstruowanym budżecie, co oczywiście będzie zależało od tego, czy i na ile nasze finanse pozwolą, żeby spróbować uderzyć o tą, że tak powiem, wyższą tabelę, czyli marzy mi się zagranie w pierwszej czwórce i też dziewczynom zawsze powtarzam, że warto, żeby marzenia się spełniały, bo niektóre z nich grały kiedyś w Superlidze w różnych klubach. Tu mamy pełną halę. To jest taki sport, ja mówię, na zimę, do oglądania, bo latem to wiadomo, żużel, i też głęboko wierzę, że ten żużel uda się podnieść, uda się awansować w tym roku do pierwszej ligi, a kto wie, jak będzie w przyszłości.
Wspomniana piłka ręczna, jest oczywiście piłka nożna, ten żużel, hokej na trawie, jeszcze koszykówka, czy też inne sporty, ale generalnie macie swoją strategię, macie ten swój wachlarz dyscyplin i raczej poza ten wachlarz już w Gnieźnie wychodzić nie będziecie.
Ponad 40 klubów objętych jest wsparciem samorządu. To znaczy każdy klub, który otrzymuje wsparcie w zakresie sportu dzieci i młodzieży, bo to jest najważniejsze, otrzymuje również wsparcie chociażby przy preferencyjnych wynajmach hal sportowych i obiektów sportowych. Natomiast powiedzieliśmy wprost w pewnym momencie na Komisji Sportu, że stać nas na to, aby preferować w zakresie szkolenia określone kluby, jak i też kluby seniorskie, kluby zawodowe, czyli te, które dają radość największej grupie mieszkańców, bo to no nie da się porównać przy drugiej lidze żużlowej, a więc tej najniższej, na przykład 3-4 tysięcy czy 6 tysięcy ludzi na trybunach, a przy hokeju najwyższej klasie sportowej 40, 100 czy 250 osób. Tego się nie da porównać, stąd podjęliśmy trudną decyzję. Chcemy, aby środowiska sportowe się konsolidowały, żeby tworzyły silne ośrodki sportowe i wtedy takie ośrodki miasto będzie wspierać, bo zadaniem samorządu nie jest finansować. Zadaniem samorządu jest wspierać z kluby sportowe.
A jednym z tematów Forum Poznańskiego Sportu było też życie sportowca po zakończeniu kariery i kierowaniu swoją karierą zawodową po zakończeniu czynnego uprawiania sportu. Tą kwestią, bo różnie to bywa, zajął się Polski Komitet Olimpijski, głównie z myślą o dawnych uczestnikach igrzysk. O tym Krzysztof Ratajczak i jego rozmówczyni.
doradca w polskim komitecie olimpijskim. Była medalistka olimpijska w łucznictwie. Pani Iwona Marcinkiewicz zajmuje się tematem tak zwanej dwutorowości, jeśli chodzi o sportowców. Wyjaśnijmy od razu to hasło.
Dwutorowa kariera. Faktycznie po polsku może to nie brzmi zbyt fortunnie, ale generalnie w tym pojęciu mieści się to, żeby sportowiec podczas treningów już na wczesnym etapie próbował myśleć o tym, że kiedyś ta przygoda ze sportem się skończy. Nie ma takiej możliwości, żeby sport uprawiać wiecznie, żeby nie wiadomo jak bardzo się go kochało i kiedyś wcześniej czy później trzeba będzie zająć się czymś innym, może związanym ze sportem, ale jednak w jakiejś tam sferze zawodowej trzeba będzie się odnaleźć i im wcześniej do tego wejścia na rynek pracy sportowiec się przygotuje, tym lepiej. Wiemy z doświadczenia byli sportowcy, że nie jest to takie łatwe i zawsze jest jakimś tam mniejszym lub większym szokiem. Ponad 70% według badań nas sportowców zawsze bardzo to przeżywa i bardzo się tego boi. W związku z tym będziemy próbować doradzić, że warto o tym myśleć jeszcze w trakcie trwania swojej kariery zawodniczej i próbować do tego przygotowywać poprzez kursy, poprzez określenie swoich preferencji zawodowych, tego co by się chciało robić, czym by się chciało w przyszłości zajmować.
Jakie podjęliście już działania, jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski w tej kwestii?
Już po raz kolejny próbujemy w Polskim Komitecie Olimpijskim faktycznie zająć się tym tematem szerzej. Nie jest to takie proste, bo trzeba do tego środowiska wyjść, a właściwie też ci sportowcy muszą zwrócić się do nas i o taką pomoc poprosić.
Zdobyć pewne zaufanie ich?
Tak, na pewno też, bo o takich tematach się nie rozmawia łatwo, bo nikt się nie chce przyznać do tego, że czegoś się obawia, albo że boi się, że sobie po prostu zwyczajnie z tym nie poradzi i szuka jakichś rozwiązań.
Jak staracie się docierać, żeby ta informacja przede wszystkim dotarła? Wiem, że macie oczywiście jako PKO kontakt z naszymi olimpijczykami, ale ta wieść, może jeśli ktoś słucha nawet z olimpijczyków, obojętnie których igrzysk naszej rozmowy, może zechciałby z takiej propozycji skorzystać. To na stronach PKO-u?
Tak, na stronach PKO-u oczywiście wszystkie informacje są. Jest zakładka dwutorowa kariera i tam można się wszystkiego dowiedzieć. Oczywiście na naszych social mediach również. Tam wszystkie bieżące informacje się ukazują. My też próbujemy oczywiście przez jakieś swoje kontakty przekazywać te informacje sportowcom, którzy u nas się pojawiają, do związków sportowych też kierować te wszystkie informacje. Organizujemy szkolenia. Teraz właśnie odbywają się warsztaty dla olimpijczyków, które pozwalają preferencje zawodowe, ale też określić swój profil psychologiczny. Są zajęcia specjalistką HR-u i pomagają nakierować, odnaleźć się w tym, co by się chciało robić później po zakończeniu sportowej kariery.
Jest już spore zainteresowanie takimi spotkaniami, warsztatami?
Coraz większe, bo się sportowcy do tego przekonują i jak to zwykle bywa, najlepiej działa informacje przekazywane z kolejnych warsztatów. Sportowcy sobie mówią, a byłem na takich warsztatach, było fajnie, warto z tego skorzystać i to jest tak naprawdę najlepsza reklama, bo kolejni pytają się, kiedy będzie coś takiego organizowane i będzie może można wziąć w tym udział. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować i już kilkudziesięciu sportowców wzięło w tym udział i wiemy, że efektywnie korzysta z tego, co na tych szkoleniach można było się dowiedzieć.
Kończy się powoli audycja w sportowym rytmie. Zbliża się godzina 20. Króciutko podsumujmy najważniejsze wydarzenia dzisiejszej niedzieli z Wielkopolskiej głównie, ale nie tylko perspektywy.
W meczu 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy po zaciętym spotkaniu przy bułgarskiej Lech Poznań zremisował ostatecznie ze szczecińską Pogonią 2-2. W pozostałych dzisiejszych meczach Wisła Płock także zremisowała z Radomiakiem 1-1 i identyczny rezultat w spotkaniu Krakowi z łódzkim Widzewem. Słoweniec Timi Zajc wygrał w Planicy ostatni w sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 14 miejsce. Już wcześniej triumf w klasyfikacji generalnej cyklu zapewnił sobie Norwek Halvor Egner Granerud. Broniący tytułu Holender Max Verstappen wygrał na torze Albert Park w Melbourne wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii, trzecią rundę Mistrza Świata i umocnił się na pozycji lidera cyklu. W meczu Ekstraklasy Szczypiornistów Arget KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski przegrał na wyjeździe z Industrią Kielce 28-47. W pierwszej lidze koszykarzy zespół Enei Basketu Poznań pokonał rezerwy Śląska Wrocław 77-75, a w Ekstraklasie klasie piłkarzy wodnych Waterpolo Poznań uległo ESTW Łódź 11-16.
Co sportowego w tym tygodniu? We wtorek od 20.30 transmisja na naszej antenie meczu półfinałowego Pucharu Polski KKS-u Kalisz z warszawską Legią. Wtorek 20.30, dlatego we wtorek nie będzie sportowej areny. Najbliższa sportowa arena we wtorek po świętach 11 kwietnia. Już Państwa mogę zaprosić na konkurs sportowy. To taka nasza okołoświąteczna tradycja, gdy spotykamy się w sportowej arenie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia lub w tym wypadku Wielkiej Nocy. No ale przed świętami, w sobotę wielką o 20:00, wielkie derby Wielkiego Poznania. Lech zagra z Wartą przy Bułgarskiej w wielką sobotę o 20:00. Transmisja oczywiście na naszej antenie, a kolejna audycja w sportowym rytmie za 2 tygodnie, bo za tydzień w święta odpoczywamy. Dzisiaj program zrealizował Krzysztof Jankowski. W studiu pracowali dla Państwa
Wojciech Bernard
i Grzegorz Szałasik. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.